Dziękuję za mikrofon. Dzisiejszy fragment, który chciałem przeczytać i na temat którego chciałem powiedzieć parę słów. Mam nadzieję, że nie będę mówił za długo i że w miarę krótko potrwa to kazanko. Sprawiał mi pewne problemy. Z jednej strony bardzo mi się podobał. Jest to jeden z najbardziej znanych fragmentów pierwszego listu do Koryntian, jeden z najbardziej znanych fragmentów Biblii, ale z drugiej strony troszeczkę mnie irytował i budził też pewien niepokój. Dlaczego ten niepokój, to może powiem już po przeczytaniu tego tekstu. Otóż może się spotkaliśmy z tym, że czasami Pana Boga, Pana Jezusa i to, co jakby święte, pobożne, przedstawia się w taki bardzo słodki, cukierkowy sposób. Taki uroczy, milutki, zawsze słodziutki. Jeden z chrześcijan nawet określił, czy użył takiego w swoim podcaście określenia Jezus z Zielonego Wzgórza. I ten tekst właśnie takie trochę wywoływał moje takie wrażenie, że to jest takie chrześcijaństwo z Zielonego Wzgórza troszeczkę, dopóki nie zrozumiałem pewnej dramaturgii czy pewnego rzeczywistego dramatu, który stoi za tym tekstem i za tym fragmentem. Tak? To jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 13 wersetów, tak zwany hymn o miłości, który wszyscy znamy zapewne. W trochę innym tłumaczeniu przeczytam, jeżeli ktoś będzie chciał się potem dowiedzieć, dlaczego takie i dlaczego ono szczególnie w jednym miejscu odbiega od naszego, to po kazaniu będę mógł to oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli językami od 1 do 13 wersetu ludzi mówiłbym i aniołów, miłości zaś nie miałbym, stałbym się brązowym gongiem dźwięczącym lub cymbałem brzmiącym głośno. Jeśli miałbym proroctwo i znał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, jeśli miałbym całą wiarę tak, żebym góry usuwał, a miłości bym nie miał, nikim byłbym. A nawet jeśli rozdałbym całe mienie swoje i jeśli wydałbym ciało swoje, aby się chlubić, a miłości bym nie miał, to niczego nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, dobrotliwa jest miłość. Nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała. Nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie daje się wyprowadzić z równowagi, nie zalicza złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, jest w stanie wszystko przetrwać. Miłość nigdy nie upada, jeśli nawet są proroctwa, staną się bezużyteczne. Jeśli są języki, ustaną, jeśli wiedza, stanie się bezużyteczna. Cząstkowo poznajemy i cząstkowo prorokujemy. Kiedy nadejdzie koniec, cząstkowość zostanie zniesiona. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Kiedy stałem się mężczyzną, porzuciłem rzeczy dziecięce. Widzimy bowiem teraz przez lustro w zagadce, wtedy zaś twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz zaś pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Najwspanialsza z nich jest miłość. Kiedyś już na kazaniu wspominałem, jaki był problem główny koryńskiego kościoła, od którego Paweł wychodzi, rozpoczynając swój pierwszy list kierowany do Koryntu. Odnosi się do sytuacji pewnych podziałów w Kościele, które też były bardzo specyficzne. Nie są podziały naturalne. Tak? Że trzymamy się z pewnymi osobami, które są nam bliskie, z którymi mamy wspólny język, tak? Które lubimy szczególnie. To nie jest nic złego. Natomiast tam były takie dziwne frakcje. Jestem Kefasowy, jestem Pawłowy, jestem Apollosowy, taki czy inny. I Paweł w tym liście też krytykuje pewną mądrość, krytykuje, a nawet w pewien sposób krytycznie się do sposobu używania charyzmatów odnosi. Wydaje się, że pewnym głównym problemem tego kościoła czy grupy kościołów w Koryncie było to, że usilnie oni, Koryntianie, starali się dojść do Boga i zbliżyć do Niego. Stosując określone metody, opierając się na nauczaniu tej osoby, tworząc pewne frakcje bazujące na określonych szkołach. Właśnie ktoś określał się jako ta szkoła Pawłowa, ktoś inny mówił, że jest szkołą Piotrową i tak dalej. Wiemy, że to jest naturalne też dążenie człowieka do tego, żeby jak najwięcej mieć, posiąść, ażeby jak najwięcej wiedzieć, ażeby zyskać coś, tak? Zdobyć coś w stopniu największym. I o ile to też jest pewne naturalne oczekiwanie, naturalna pewna tendencja, staramy się też swoim dzieciom zapewnić jak najlepszą przyszłość, może jak najlepsze warunki, ażeby to życie było w jakiś sposób dla nich najłagodniejsze. Tak? Nikt nie szuka przecież specjalnie problemów. To taka postawa w Kościele okazała się, czy bywała zgubną, ponieważ prowadziła do konfliktu i prowadziła do pewnego piekiełka, o którym też mówi ten nasz hymn, czy może mówić delikatnie, sugeruje hymn o miłości. I Paweł na początku listu przypomina, że Bóg przypomina, gdzie spotyka chrześcijanin Boga. Nie spotyka go na szczycie góry swoich możliwości, umiejętności, swojej wiedzy, na którą może się wdrapać. Nie spotyka się na szczycie góry tego, co zostało mu dane i tego, co zastał i wziął. Lecz Boga spotyka się na samym dole. Ponieważ krzyż jest tym miejscem spotkania. Ponieważ Bóg utożsamił się z człowiekiem, który był całkowicie odarty ze wszystkiego, co miał. Bóg utożsamił się z człowiekiem, który nie miał już, ponieważ wszystkiego był pozbawiony, nie miał już żadnego powodu do swojej chluby. Bóg utożsamił się z nagim człowiekiem rozpostartym na krzyżu, który mógł co najwyżej z tego krzyża wznieść błogosławieństwo lub coś innego, jakby powiedzieć, przekleństwo. Boga spotykamy nie tam, gdzie możemy dojść gdzieś wysoko, lecz spotykamy go na samym dole. Dlatego też Paweł zwraca uwagę na początku. Popatrzcie, jak niewielu między was jest wysokiego rodu. Jak niewielu jest takich, których świat może podziwia, czy którzy mogą być dla pozostałych idolami. Tak? I w tym rozdziale 13 w pewien sposób dochodzi do pewnej kulminacji tego pawłowego wywodu. Najpierw mówi o językach. Tak? Jeżeli językami ludzi mówiłbym aniołów, nie miałbym miłości, byłbym jak gong lub cymbał brzmiący głośno. Tak? Gong może być efektowny co najwyżej, może rąbnąć tak, że w uszach zadźwięczy, ale nie ma z tego żadnego innego pożytku. Tak? Sam gong nawet nie tworzy muzyki, potrzebuje do tego innych instrumentów. Jeśli proroctwo, tak, miałbym, i możliwe, że w tym przypadku proroctwo oznacza po prostu również nauczanie, dlatego że zaraz mowa jest o tajemnicach i wiedzy. Wielokrotnie w Nowym Testamencie prorokowanie równa się tyle, co nauczanie czy zwiastowanie Słowa Bożego. Ale miłości bym nie miał, byłbym nikim. I to wywoływało kiedyś mój niepokój, dlatego że sobie zadawałem pytanie, czy naprawdę w tym, co robię, w moim postępowaniu, jest właściwa intencja. Wydawało mi się, że ten tekst mówi o motywacji, postępowaniu z właściwą intencją, czyli miłością ku innym, ewentualnie jakimś postępowaniu ofiarnym nawet na rzecz innych, ale bez tej intencji, powodowało to no, pewne wątpliwości co do tego, czy słusznie, czy niesłusznie postępuje. Ale wydaje mi się, że Paweł mówi to o czymś innym. W 12 rozdziale wcześniej porównuje Kościół czy zbór do ciała, do organizmu, w którym poszczególne osoby są różnymi członkami. Co? Członki muszą współpracować, ażeby organizm funkcjonował. Ażeby gdzie, dokądkolwiek człowiek się udał, lewa noga musi współpracować z prawą. Najpierw jedną stawiamy, potem drugą. Następna, czy drugą, dwie nogi mamy. Więc musi być naprzemiennie. Tak? Nie możemy chodzić, wysuwając dwóch nóg naraz. To samo jest z darami Ducha Świętego. One mają sens tylko wtedy, kiedy służą społeczności. Nie kiedy mogę się popisać czymś, co potrafię. Nie kiedy mogę wyjść ze swoją wspaniałą, taką czy inną wiedzą, ale one znaczenie mają wtedy, jeżeli budują społeczność. I w ten sposób tutaj tą definiuje się miłość. W wersecie trzecim dochodzi nawet do bardzo takiego skrajnego sformułowania. Jeśli rozdałbym swoje mienie, czasownik, który tam występuje, oznacza taką działalność charytatywną. Tak? Jeżeli dałbym wszystko, co mam ubogim, a miłości bym nie miał, niczego nie zyskam. Co to znaczy? Oczywiście to zmieni sytuację ubogich jak najbardziej. Ubodzy staną się bogaci, czy bogatsi, może przynajmniej na pewien czas. Ale dalej, jeżeli chodzi o wydanie swojego ciała, to niekoniecznie musi chodzić o męczeństwo. Ciało u apostoła Pawła, soma, może oznaczać życie po prostu. Tak? Jeżeli całe życie poświęciłbym po to, aby się chlubić. Czyli nie, ażeby naprawdę inni na tym skorzystali, lecz po to, by zbudować swój własny obraz i by zbudować swój własny wizerunek, to tak naprawdę nie zyskuję niczego. Tak naprawdę moja postawa będzie dla społeczności szkodliwa. I w wersetach od 4 do 7 mamy opisanie miłości. Tak? Język grecki w Nowym Testamencie ma takie dwa podstawowe pojęcia na określenie miłości. Ta miłość, o której tutaj jest mowa, agape, jest taka miłość rozsądna, można powiedzieć. Miłość, w którym preferujemy coś, odczuwamy pewne zadowolenie z czegoś, wybieramy coś, co sprawia nam pewną przyjemność. Ale jaką mamy tu definicję miłości? Ona jest opisywana w sposób negatywny i pozytywny. Możemy odwrócić troszeczkę, ażeby zobaczyć, z jakimi problemami zmagał się zbór koryncki. Można powiedzieć tak, ten ktoś jest niecierpliwy, nie jest dobrotliwy, zazdrości, przechwala się i jest zrozumiały. Zachowuje się niewłaściwie, szuka swego, wyprowadza się z równowagi, zalicza wszystkim zło, cieszy się z niesprawiedliwości, nie raduje się z dobra. Niczego nie jest w stanie wytrzymać, nikomu nie wierzy, nie jest w stanie niczego tak, przetrwać ani znieść. Tak więc zauważmy, w jaki sposób Paweł, mówiąc o miłości, która odwraca te negatywne postawy, ją definiuje. Jest to po prostu aktywne życie na rzecz społeczności, działanie na jej dobra, nawet jeśli trzeba zrezygnować z własnej korzyści. Miłość nie jest tutaj naiwna. Tak? Miłość nie jest tutaj naiwna. Nie oznacza to, że mamy być jakimiś ostatnimi naiwniakami, ale nie wolno nam, nie wolno wierzącym zakładać to, co jest bardzo łatwe wszędzie w czynach innych osób i w postawach innych złych intencji. To jest chyba takie w naszym kraju bardzo powszechne, bo my zawsze się zastanawiamy, jak ktoś coś dobrego zrobił, tak, co za tym stoi, jaki w tym ma interes. To jest takie dosyć powszechne. I ostatnia część tego hymnu mówi o tym, że taka postawa, ta miłość, którą rozumiemy jako rzeczywiste działanie na rzecz innych i na rzecz wspólnoty, a nie swojej własnej sławy, jest tą istotą i pewną esencją. Wiedza, proroctwo, tak, ono nie będzie kiedyś potrzebne, dlatego że teraz jest tak bardzo ważne, ponieważ żyjemy w niedoskonałym świecie. Nadzieja, która potrafi tak bardzo zaskoczyć, kiedyś się zrealizuje, jeśli wierzymy Bogu teraz. Jeżeli wierzymy, że jest On wierny, to nadzieja się zrealizuje. Tak. Więc również nadejdzie jej kres. Ale miłość, ta satysfakcja z drugiego, to znalezienie się we właściwych relacjach pozostanie. Dlatego też możemy mówić, że Bóg jest miłością. Miłość jest w pewien sposób boska, dlatego jest wieczna. I jeśli miałbym zakończyć to kazanie, no to nie w inny sposób, jak tylko w ten sposób, jak apostoł Paweł to uczynił. Przepraszam, się tutaj prze... Mianowicie na początku, po tym rozważaniu, po zakończeniu tego tak zwanego hymnu, kończy, czy rozpoczyna się następny rozdział wezwaniem: dążcie więc do miłości i starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Ale zauważmy, jaki mamy kierunek. Dążcie wpierw do miłości. Tak? Zwracajcie uwagę na innych. Na dobro wspólnoty, w której jesteście, a potem przychodzi czas na właściwe możliwość właściwego korzystania z wszystkich innych darów, z tego, który Paweł chyba najbardziej cenił, prorokowania, nauczania czy wiedzy. A więc tutaj w tym hymnie na sam koniec tak wyszedł sam czysty i klasyczny Paweł, tak, który niekoniecznie budował, czy raczej nie zbudował obrazu takiej słodziutkiej rzeczywistości w Kościele, z którą rozstajemy się zaraz potem, kiedy z Kościoła wychodzimy. Tak? Lecz pokazał, że świadomy jest tych wszystkich problemów życia i że Bóg, którego on głosi, tak, jest Bogiem, który oczywiście kocha, ale jest w stanie też potrząsnąć człowiekiem wtedy, kiedy ten upadnie w błoto. Tak więc ten hymn i te słowa z pierwszego listu do Koryntian kieruję do siebie przede wszystkim i do nas wszystkich, abyśmy brali pod uwagę nasze wspólne dobro i relacje.
Dziękujemy bardzo. Drodzy, mamy pośród nas tutaj misjonarzy.